Moi drodzy, dzisiaj chciałbym dzielić się z wami słowem na temat modlitwy za innymi. Modlitwa za innymi związana jest bardzo mocno z naszą postawą, co naprawdę w sercu myślimy o innych. Jakie mamy myśli? List do Filipian 1:7, apostoł Paweł pisze tak do nas. Słusznie przecież mogę tak o was myśleć, bo noszę was wszystkich w sercu jako tych, którzy mają udział w mojej łasce. Paweł myślał o innych, a nie tylko o swoich potrzebach i o własnych problemach, o własnych przeciwnościach. Myśląc, nosząc kogoś w sercu, apostoł Paweł dlatego mówił wielokrotnie w słowie: modlę się nieustannie za wami. Kiedy o kimś myślimy intensywnie, to zazwyczaj dzieje się tak z dwóch powodów. Że albo kogoś bardzo lubimy, cenimy, jest to nas przyjaciel, albo darzymy kogoś szacunkiem, albo uważamy kogoś za bardzo wyjątkową osobę, dlatego po prostu intensywnie o tej osobie myślimy. Druga postawa, że o kimś bardzo intensywnie myślimy, to dlatego, że ktoś nam bardzo mocno zalazł za skórę. Że z kimś mamy jakiś problem do rozwiązania albo konflikt. Kiedy myślimy o tej osobie bardzo intensywnie, to te myśli związane są z pewnym bólem, rozczarowaniem, które jest w naszym sercu. Paweł zachęca nas, abyśmy modlili się o tych, o których mocno myślimy. Albo myślimy dobrze o tych ludziach, albo myślimy źle. Ale mamy szczególnie modlić się o tych, o których nosimy w sercu, o kim intensywnie myślimy. Jezus nauczał w ten sposób, Ewangelia Mateusza 5:44. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Oczywiście trudno jest modlić się o osobę, która sprawiła nam ból lub cierpienie, ale to nasz Pan, Jezus Chrystus, wymaga tego od nas, takiej postawy, abyśmy o takich ludzi się szczególnie modlili. Jeśli kogoś nosimy w sercu, ktoś szczególnie jest nam bliski, wtedy taka modlitwa jest bardzo łatwa i łatwo nam ona przychodzi. Prawdą jest to, że trudno pogodzić w sobie dwie postawy. Myśleć o kimś źle i modlić się o tą osobę, aby było mu dobrze. Dlatego Jezus w kazaniu na górze nakazuje nam, abyśmy o takich ludzi modlili się, pomimo że źle o nich myślimy. Dlaczego Jezus nam to nakazuje? Wielokrotnie myślałem, że chodzi przede wszystkim o tego człowieka, który nas zranił i z którym mamy zatarg. Tak naprawdę ten werset mówi o tym, że kiedy zaczynamy modlić się o kogoś, kto jest naszym wrogiem, albo o kogoś, kto nas niesamowicie zranił, to modlitwa staje się lekarstwem na postawę naszego serca. Po pewnym czasie zauważamy, że z naszego serca w stosunku do tej osoby ulatuje gniew, agresja, przeklinanie tej osoby, gromy i tym podobne rzeczy. Czym dłużej o kogoś się modlimy, tym nasza postawa serca w stosunku do tej osoby zaczyna się zmieniać. Oczywiście w pierwszym miesiącu jest nam bardzo trudno powiedzieć: Boże, błogosław tą osobę, która mnie zraniła. Zazwyczaj wylewamy przed Bogiem swoją gorycz, pretensje i opowiadamy Bogu o tym, co ta osoba nam zrobiła. Ale kiedy mija czas, zauważamy, że nasza modlitwa zmienia się. Że po pewnym czasie możemy spokojnie powiedzieć: Boże, błogosław tej osobie. Boże, spraw, żeby ta osoba znalazła lepszą pracę. Żeby mogła kupić sobie nowy samochód. Spraw, żeby ta osoba wyzdrowiała. Boże, wybaczam tej osobie w sercu. Modlitwa o naszych wrogów, o osoby, o których źle myślimy, tak naprawdę jest lekarstwem na naszą postawę serca. Trudno też pogodzić sobie modlitwę o kogoś, kogo bardzo lubimy i cenimy, a jednocześnie, kiedy modlimy się o taką osobę, plotkować na temat tej osoby, czyli źle mówić. Pewien pastor powiedział to w ten sposób. Czy twoja modlitwa jest drogą, którą regularnie podążasz, czy drogą, z której korzystasz tylko wówczas, gdy nie znajdujesz żadnej łatwiejszej? Jeszcze raz. Czy Twoja modlitwa, relacja z Jezusem jest nieustanną drogą, którą regularnie idziesz, podążasz? Czy modlitwa, czyli relacja z Jezusem, jest tylko wtedy drogą, z której korzystasz tylko wówczas, gdy nie znajdujesz łatwiejszej drogi, którą możesz podążać w swoim życiu? Łatwo jest o kimś źle myśleć. Łatwo jest o kimś źle mówić. Łatwo jest o kimś plotkować. To są łatwe drogi dla nas, które nas oddalają od serca Jezusa Chrystusa. Trudno jest modlić się o kogoś, kto nas zranił, kto nas zasmucił, ale to jest droga Bożej miłości. To jest droga, którą jest Jezus Chrystus. Droga Bożego rozwiązania i droga postawy chrześcijańskiej. Droga prawdziwego wierzącego, który ufa Jezusowi Chrystusowi. Jakub 5,16. Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Zawsze, kiedy czytałem ten werset, zawsze patrzyłem na ten werset w kontekście uzdrowienia fizycznego. Ale jeśli przyjrzymy się temu wersetowi, przeczytamy go kilka razy pod rząd, zauważymy, że uzdrowienie fizyczne ciała w tym wersecie jest skutkiem ubocznym wyznawania w sobie nawzajem grzechów. Popatrzmy na ten werset w kontekście uzdrowienia ducha. Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim. Grzech choćby plotkarstwa, że o kimś źle mówiłem, źle myślałem. Kiedy wyznajesz ból połączony z grzechem, że ktoś cię zranił, źle o nim mówiłeś, jest powiedziane dalej, módlcie się o siebie nawzajem. Kiedy wyznasz to drugiemu wierzącemu i zaczynasz się modlić o kogoś, kto cię bardzo poważnie zranił, w ten sposób Bóg odpuszcza ci twoją postawę serca, zmienia twoje serce i to wpływa na całe twoje ciało. W tym momencie uzdrowienie fizyczne twojego ciała, twoich stanów lękowych, depresji, bólów migrenowych jest to skutek uboczny wyznania twojego grzechu i modlitwy o kogoś, kto ciebie zranił. O kim źle myślałeś albo wręcz nienawidziłeś tę osobę. W 1 Tymoteusza 2,1 przede wszystkim więc zachęcam, pisze apostoł Paweł, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i podziękowanie za wszystkich ludzi. Mamy się modlić za wszystkich, nie tylko za tych, których lubimy i cenimy. List do Efezjan, apostoł Paweł pisze tak, 6,18. W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu, bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i stawiajcie się za wszystkimi świętymi. W greckim modląc się w każdej porze w duchu. To jest werset zachęcający do tego, abyśmy szczególnie modlili się o ludzi, również na językach, z serca, w duchu i z ducha. Mamy się poddać prowadzeniu Ducha Świętego w modlitwie, aby Duch Święty zmieniał postawę naszego serca w modlitwie o drugą osobę. Abyśmy szli za wskazówkami Ducha Świętego, który mówi nam, jak mamy się modlić, czego Bóg Ojciec od nas oczekuje, kiedy modlimy się o daną osobę. Bez względu na porę mamy się modlić w duchu, pod Jego kierownictwem, bo Duch Święty nie pozwoli nam użalać się nad tym sobą i złorzeczyć drugiej osobie. Duch Święty dokładnie poprowadzi nas w kierunku, który oczekuje od nas Bóg Ojciec. Mamy wytrwale się modlić w trudnych sprawach i o trudnych ludzi. Wstawiać się mamy za wszystkich świętych. Przede wszystkim jest tu wskazówka, że mamy modlić się o ludzi z Kościoła. Oczywiście Biblia mówi o żywych świętych, a nie o umarłych, którzy są już u Pana. Chodzi o żywych świętych, a nie umarłych. Mamy się modlić o wszystkich, którzy są w Kościele, których znamy, z kim mamy relacje. Mamy się modlić o rodzinę, o świętych. Ich mamy szczególnie nosić w sercu. List do Kolosan 4,2. Bądźcie wytrwali w modlitwie, czujni w niej i wdzięczni. Albo inne tłumaczenie mówi, trwajcie niezłomnie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynienia. Mamy być wytrwali w modlitwie o innych. Mamy dziękować za innych. Bóg taką postawę serca chce w nas wykształtować i zobaczyć, czy będziemy w tym podobni do Jezusa, a nie do pogan. Że nie będziemy szli za zranieniami i urazami w sercu w stosunku do innych, ale że będziemy mieli taką postawę, jaką nasz Pan, Król miał, kiedy modlił się o dwóch łotrów, którzy byli z Nim, kiedy modlił się na krzyżu o ludzi, którzy doprowadzili do Jego ukrzyżowania, kiedy wielokrotnie mówił: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus nosił w sercu swoich wrogów. Nie kierował się urazami i tym, co Mu zrobili, ale kierował się ich potrzebami, tym, że oni też potrzebują zbawienia. Bądźmy w modlitwie szczerzy, wdzięczni jak małe dzieci. Pewna mała dziewczynka po modlitwie za wszystkich znajomych, krewnych i swoje ulubione zwierzątka powiedziała: Drogi Boże, dbaj też o siebie. Jeśli Tobie coś się stanie, to wszyscy zginiemy. Śmieszne, prawda? Ale tak bardzo modlitwy dzieci się nas dotykają. Są nieskładne, niestylistyczne, ale wyrażają głębie serca. Kiedy modlimy się, Bóg patrzy na postawę naszego serca, czyli ducha, nie na postawę naszej głowy. Bardzo często boimy się modlić na głos w kościele, ponieważ myślimy, że ludzie wokół nas ocenią nas, że nasza modlitwa nie jest taka piękna, składna, ale to jest modlitwa z duszy, z głowy. To nie jest modlitwa z serca. Człowiek, kiedy wylewa się przed Bogiem z serca, nie dba o słowa. Nie dba o to, czy to jest składne, czy nieskładne, czy mówi poprawnie po polsku, czy nie, ale wylewa swoje emocje, swoje uczucia głęboko z serca, to, co jest w nim, nie dbając o słowa, nie dbając o to, czy ktoś go słucha, czy nie. Kiedy patrzy się na Kościół jako całość, to można zauważyć w Kościele trzy podstawowe postawy w modlitwie indywidualnej w Kościele na nabożeństwie, kiedy zgromadzamy się na nabożeństwie niedzielnym, tak jak dzisiaj. Osoby, które nigdy się nie modlą na głos, to jest jedna kategoria wierzących na nabożeństwie. Nie modlą się dlatego, że kierują się w swoim sercu wstydem i strachem, że zostaną ocenieni. Porównywanie się z innymi, że nie umiem tak pięknie się modlić jak inne osoby. Chciałbym zadać pytanie takim osobom. Czy podoba wam się modlitwa dzieci? Jeśli tak, to dlaczego przejmujesz się bardziej tym, co ludzie o tobie powiedzą, niż tym, co Bóg o tobie powie? Jeśli szczególnie dotykają się ciebie modlitwy szczere dzieci, stań się jak dziecko, upodobnij się do niego. A również twoje modlitwy staną się niesamowicie dotykające się dla innych na nabożeństwie. Druga kategoria osób na nabożeństwo to są osoby, które modlą się bardzo długo na nabożeństwie. Zbyt długo. Mówią bardzo wylewnie i często jako pastor odnoszę wrażenie, że ta modlitwa przypomina raczej modlitwę sam na sam z Bogiem. Jakby ta osoba nie miała relacji z Bogiem indywidualnie w domu, ale próbuje nadrobić to w kościele na nabożeństwie. Musimy pamiętać o tym, że kiedy zgromadzamy się jako Kościół, to nie jesteśmy sami. Jeśli chcemy, aby Kościół na naszą modlitwę powiedział amen, to nasze modlitwy muszą być krótkie i przejrzyste. Z głębi serca, ponieważ modlitwa jest otwarciem kanału prowadzącego z twojej pustki do Bożej pełni. Z twojej pustki serca do Bożej pełni, kiedy wypowiesz 2-3 zdania z głębi serca, a inni powiedzą na to amen, Bóg odpowie na twoją pustkę. Czy miałeś osobistą relację z Bogiem przed nabożeństwem? Bardzo często niedziela jest szczególnym dniem, że śpieszymy się na nabożeństwo i brakuje nam tej społeczności. I kiedy gromadzimy się na nabożeństwie, niektóre osoby próbują być strasznie wylewne. Ale nie o to chodzi Ojcu w niebie, ani nie o to chodzi Kościołowi. Pamiętajmy, że jesteśmy razem. Ma być to nasza wspólna modlitwa. Nie możemy doprowadzić do tego, że ktoś bardzo wylewnie i długo się modli, a Kościół wyłącza się, reszta rodziny i go już nie słucha. Są też osoby na nabożeństwie, które wiedzą, co chcą powiedzieć do Boga. Mówią kilka zdań z głębi serca, jak małe, proste dziecko. I to bardzo mocno zapada w nasze serca. To dotyka się nas bardzo głęboko. Pamiętam, kiedy byłem w Kołobrzegu, w Kościele Chrystusowym, bardzo wiele osób modliło się krótkimi modlitwami. Ale te modlitwy powodowały, że reszta Kościoła mówiła amen, zgadzam się z tą modlitwą. To bardzo mocno dotykało się całego Kościoła. Kiedy modlisz się o innych, to dowód, że żyjesz z Chrystusem. Śmierć duchowa to koncentracja wyłącznie na swoim życiu i na swoich problemach. Kiedy modlisz się o innych, jest to dowodem, że żyjesz życiem Chrystusa. Dlatego, że Chrystus nosił w swoim sercu innych ludzi i głosił im Ewangelię. Osoba, która zaczyna żyć wyłącznie swoimi problemami, własnym życiem, przestaje patrzeć na innych w kategoriach modlitwy. Nie modli się. Patrzy i widzi przed sobą cały czas problemy Goliatów, których musi pokonać. Ale kiedy zaczynasz modlić się o innych, zauważasz ciekawą rzecz, że czym więcej poświęcasz czasu w modlitwie o inne osoby, to Bóg zaczyna rozwiązywać twoje problemy, o które nawet się nie modliłeś. Czym więcej skupiasz się na problemach w swoim życiu, tym bardziej w twoje serce wypełnia lęk, depresja i coraz bardziej pomnażają się problemy. Życie Chrystusa polega na tym, żebyśmy bardziej zabiegali o dobro innych niż o własne. I kiedy Bóg widzi tą postawę w naszych sercach, że nosimy bardziej w sercu innych niż siebie, Bóg wkracza w nasze problemy i w nasze życie i zaczyna je rozwiązywać. Gdy modlisz się intensywnie o innych, to z czasem dostrzegasz, że coraz mniej myślisz o własnych potrzebach. Modlitwa czyni rzeczy niemożliwe w życiu innych osób. Modlitwa jest wyrazem bezsilności w nas. Kiedy modlimy się o innych, mówimy: Boże, jeśli Ty tego nie zrobisz, jeśli Ty tego nie weźmiesz we własne ręce, nie jestem w stanie tej osobie pomóc. Modlitwa jest wyrazem naszej relacji i bezsilności i całkowitego poddania się pod Boże kierownictwo. Pod Boże błogosławieństwo. To, czego Bóg od nas oczekuje, to abyśmy całym sobą, z całego serca zaczęli modlić się jeden o drugiego. Kiedy ktoś ma jakieś problemy, Jakub nas zachęca: idź, odwiedź go, wysłuchaj go, niech wyzna on tobie swoje grzechy. Módl się z nim, niech on wyzna Bogu grzechy, włóż na niego ręce i módl się o niego. A on, jeśli wyzna swoje grzechy, ja odpowiem na tą modlitwę jego do mnie i twoją i uzdrowię jego ciało. Jezus nieustannie zachęca nas, że jeśli dwóch lub trzech całym sercem uzgodnią w swoich sercach jedną rzecz i poproszą mnie w imię moje, ja to spełnię. Dlatego tak ważną rzeczą jest zgromadzenie się i modlitwa całego Kościoła. Chciałbym was zachęcić do wspólnych modlitw na spotkaniach modlitewnych, gdzie jest nas garstka. Jeśli wierzymy w to, że Bóg zaczął nasz Kościół, jeśli wierzymy w to, że Bóg chce budować dalej ten Kościół, to musimy po prostu zgromadzić się i wołać: Panie, otwórz drzwi. Panie, otwórz drzwi, spraw, żeby ten Kościół się pomnażał. Panie, wypełnij te miejsca. Ale jeśli wierzymy, że zależy to tylko od naszej pracy rąk, wtedy nie będziemy się modlić. Jeśli wierzymy, że to Jezus jest głową Kościoła i budowniczym, to dlatego Kościół gromadzi się na modlitwę, aby to wyrazić, aby powiedzieć: Panie, to Ty jesteś dawcą. Do Ciebie się zwracamy. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, widzimy wyraźnie, że kiedy apostoł Piotr został aresztowany, Kościół zgromadził się modląc. Ten Kościół nawet do końca nie wierzył w to, że Piotr wyjdzie z więzienia. Kiedy Piotr został wyprowadzony przez anioła i przyprowadzony na spotkanie modlitewne, oni myśleli, że to nie Piotr, ale jego stróż, anioł stróż przyszedł. I nie uwierzyli w to, że Piotr puka do drzwi. Ale Kościół wiedział, że ten, który decyduje o życiu Piotra, to jest Bóg. Możemy być Kościołem, który wierzy w rzeczy niemożliwe, bo Bóg jest od rzeczy niemożliwych. Jeśli zaczniemy się modlić i wołać, Pan zacznie czynić rzeczy niemożliwe w naszym życiu. Ale bardzo często jesteśmy jak małe dzieci. Ostatnio na spotkaniu modlitewnym Bóg mi powiedział, że jesteśmy jak małe dzieci, które przybiegają ciągle do mamy, która robi ciasto i mówią i już, mama wsypała mąkę, wbiła jajka, wlała wodę, wyrabia ciasto, dodaje różne dodatki, a dzieciak co chwilę przybiega i pyta, mamo, już, musi upłynąć czas. Pan Bóg przez ten obraz zachęca mnie, aby powiedzieć nam wszystkim, że mamy być wytrwali w modlitwie. Mamy być wytrwali w zaufaniu do Chrystusa, kiedy wołamy do Niego, że On przyjdzie i odpowie na naszą modlitwę. Pamiętam, że kiedy byłem pastorem w Mińsku Mazowieckim, kiedy zaczęliśmy spotkania modlitewne i zaczęliśmy się modlić o ludzi, żeby się nawracali z Mińska Mazowieckiego, bo ich prawie nie było, nie było od razu odpowiedzi. Ale po roku zaczęły pojawiać się osoby z Mińska Mazowieckiego, które zaczęły się nawracać. Pan oczekuje od nas wytrwałej, ufnej modlitwy. I On chce odpowiadać. Ale chce, aby Jego dzieci zgromadzały się razem, cieszyły się ze swojej obecności w imieniu Chrystusa i z obecności Chrystusa na tym spotkaniu i wołały, Jezu, odpowiedz, nasz Panie i Królu, odpowiedz. To, do czego Bóg nas dzisiaj zachęca przez to słowo, to to, że mamy wołać, że mamy się nie zniechęcać, że czym bardziej koncentrujesz się na modlitwie o innych ludzi, tym bardziej Bóg zacznie rozwiązywać twoje osobiste problemy. I będziesz zdziwiony tym, że tylko westchnąłeś raz albo pomyślałeś w swoim sercu o pewnej potrzebie, a Bóg ją zaspokoił. Dlatego, że Pan zobaczył, że bardziej myślisz o dobru innych niż o dobru własnym. Że przychodzisz na spotkania, by wołać za Kościołem, za świętymi, za tymi, którzy jeszcze nie znają Króla, za Giżyckiem i okolicami, za Polską. Słuchajcie, każda książka, którą czytałem o przebudzeniu, chrześcijańskim przebudzeniu, mówi o tym, że przebudzenie zaczyna się od modlitwy. Że kiedy Kościół się budzi, kiedy Kościół woła, gromadzi się, aby wołać godzinami do Pana, wtedy przychodzi Boża obecność, przychodzi Boża chwała. I Pan Bóg odpowiada na nasze potrzeby. Chciałbym przez to słowo zachęcić was do tego. Wołajmy, nie zniechęcajmy się, bądźmy wytrwali. Wyznawajmy sobie wzajemnie grzechy i módlmy się jeden o drugiego. A Pan będzie nas wypełniał swoim pokojem, radością i odpowiadał na nasze prośby, na nasze potrzeby i rozwiązywał nasze grzechy. Oczyszczał nas w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.